Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Jezus pozostaje naszym przyjacielem aż do końca. Nawet Judasza w chwili zdrady nazywa swym przyjacielem, mówił papież na porannej Eucharystii.
Nie słabnie konsternacja po wczorajszych zamachach na chrześcijan w Indonezji. Rodzą się obawy, że zamachy rodzinne z udziałem małych dzieci staną się nową taktyką islamistów.
Proces pokojowy w Ziemi Świętej został zatrzymany. Nie ma już żadnych spotkań ani pertraktacji, alarmuje biskup Giacinto Marcuzzo z łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy.
Witamy 14 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
Jezus dochowuje nam wierności w przyjaźni aż do końca. Nawet Judasza w chwili zdrady nazywa swym przyjacielem, przypomniał papież podczas porannej mszy w swej watykańskiej rezydencji.
W homilii Franciszek odniósł się do dzisiejszych czytań liturgicznych. Dzieje apostolskie przypominają wybór Macieja na apostoła. Ewangelia przytacza zaś kolejne słowa Jezusa z Wieczernika, w których zapewnia on uczniów o swej przyjaźni. Papież zauważył, że przyjaźń z Jezusem jest naszym losem i przeznaczeniem. Zostaliśmy powołani do bycia Jego przyjaciółmi.
Przyjaźń z Panem to dar. Otrzymaliśmy go jako nasze przeznaczenie. Takie jest nasze powołanie, żyć jak przyjaciele Pana. Jest to ten sam dar, który otrzymali też apostołowie, choć z większą mocą. Wszyscy chrześcijanie otrzymali ten dar. Otwarcie, dostęp do serca Jezusa, do przyjaźni z Nim. Nam przypadło otrzymać w darze Twoją przyjaźń. Naszym przeznaczeniem jest być Twoimi przyjaciółmi. Jest to dar, który Pan zachowuje na zawsze. On jest wierny temu darowi.
Franciszek zauważył, że my tymczasem tak często nie dochowujemy wierności. Oddalamy się poprzez nasze grzechy, własne zachcianki. Jezus natomiast jest wiernym przyjacielem. Nie nazywa nas sługami, lecz przyjaciółmi i do końca pozostaje wierny, nawet względem Judasza. Kiedy ten przychodzi go zdradzić, nie mówi mu odejdź, lecz nazywa go przyjacielem.
Jezus jest naszym przyjacielem, a Judasz wybrał inny, nowy los. W sposób wolny wybrał swe przeznaczenie. Oddalił się od Jezusa. Na tym właśnie polega apostazja. Oddalić się od Jezusa. Przyjaciel, który staje się wrogiem. Przyjaciel, któremu stajesz się obojętny. Przyjaciel, który staje się zdrajcą.
Franciszek przypomniał, że na miejsce Judasza został wybrany Maciej, aby był świadkiem zmartwychwstania, świadkiem daru miłości, jakim jest przyjaźń. Przyjaźń, tak jak zauważył papież, przejawia się w tym, że Jezus dzieli się własną tajemnicą, przekazuje uczniom to, co usłyszał od Ojca.
Pamiętajcie, że On nie wyprze się tego daru, nie wyprze się nas, czeka na nas aż do końca. A kiedy my przez naszą słabość oddalamy się od Niego, On czeka i nadal mówi: przyjacielu, czekam na Ciebie, czego chcesz, dlaczego zdradzasz mnie pocałunkiem? On jest wierny w tej przyjaźni, a my musimy prosić Go o łaskę wytrwania w Jego miłości, w Jego przyjaźni, w tej przyjaźni, która przypadła nam w darze.
Ojciec Święty przyjął na audiencji 7 biskupów z Tajwanu. Jest to ich pierwsza wizyta ad limina za tego pontyfikatu. Poprzednią odbyli przed 10 laty.
Atmosfera wizyty jest bardzo delikatna ze względu na konflikt tego wyspiarskiego kraju z Chińską Republiką Ludową. Watykan jest w istocie jednym z niewielu państw, które utrzymują relacje dyplomatyczne z Tajwanem, nawet jeśli aktualnie papieskim przedstawicielem nie jest tam już nuncjusz, a chargé d'affaires.
Tym niemniej tajwański ambasador przy Stolicy Apostolskiej Matthew Lee zapewnia, że relacje dwustronne są bardzo dobre. Podczas mych wizyt w Watykanie, w tym również podczas spotkania z Ojcem Świętym, często spotykałem się z uznaniem za klimat wolności i tolerancji religijnej, który charakteryzuje Tajwan, powiedział Matthew Lee, podejmując przybyłych do Rzymu biskupów.
Na 20 milionów mieszkańców katolików jest na Tajwanie 500 000. Są podzieleni na 6 diecezji. Odgrywają też ważną rolę na polu nauki i kultury. Do kościoła katolickiego należy bowiem prestiżowy Uniwersytet Fujian.
Niedzielne zamachy na kościoły w Indonezji pokazują, że jesteśmy świadkami totalnego wynaturzenia człowieczeństwa. Nie mieści się w głowie, by ojciec mógł wykorzystać 4 dzieci i żonę do dokonania krwawych ataków. Zginęło w nich 14 osób, a 40 zostało rannych.
Ksiądz Bernardo Cervellera, kierujący misyjną agencją informacyjną Asia News, zauważa, że islamiści nie przebierają w środkach, by zrealizować swoje mordercze cele. Dzieci od dłuższego już czasu wykorzystywane są jako żywe bomby, jednak wykorzystanie w tym celu całej rodziny jest przerażającą nowością w taktyce islamistów, podkreśla misjonarz.
Po raz pierwszy tak jasno widać w zamachu dokładne zaprogramowanie całości ataku. Ojciec rodziny precyzyjnie wszystko zorganizował, każdemu przydzielił konkretne zadanie. Zaplanował wykorzystanie bliskich, by uderzyć w kościoły. I w ostatnim ataku on sam wjechał samochodem w świątynię i odpalił ładunek wybuchowy. To jest pierwsza rzecz, która szokuje. Kolejna to wykorzystanie dzieci. Myślę, że jest to wynik manipulacji własnymi dziećmi i uprzedmiotowienia ich, by móc dokonać tych zamachów terrorystycznych. Przerażające jest to, że te dwie dziewczynki, które szły z mamą, miały na sobie ładunki wybuchowe. Podobne sytuacje z wykorzystaniem dzieci mają miejsce na przykład w Nigerii, gdzie islamiści z Boko Haram posługują się małymi dziewczynkami do przeprowadzania ataków terrorystycznych. Doszliśmy do poziomu przeraźliwego szaleństwa, do totalnego wynaturzenia człowieczeństwa.
Zamachy miały miejsce w Surabaya, które jest drugim pod względem liczby mieszkańców miastem Indonezji, a jednocześnie stolicą prowincji Jawa Wschodnia. Matka wraz z córkami, 9- i 12-latką, ukryły ładunki wybuchowe pod islamskimi sukniami i jako pierwsze wysadziły się w powietrze w kościele protestanckim. Dwaj synowie, 16-latek i 18-latek, podjechali na motorze pod kościół katolicki. Zostali jednak zatrzymani przez czuwającego nad bezpieczeństwem katolickiego wolontariusza, który nie pozwolił im wejść do środka. Ładunek, który mieli w plecaku, odpalili przed bramą, zabijając przy tym wolontariusza.
Jako ostatni zamachu dokonał ojciec, wjeżdżając samochodem w kościół protestancki. Jak informuje policja, cała rodzina była mocno związana z miejscową fundamentalistyczną organizacją, która ślubowała wierność tzw. państwu islamskiemu. Policja nie ujawniła dotąd szczegółów czwartego zamachu, który został udaremniony dzięki sprawnemu działaniu służb bezpieczeństwa. Jego celem była katolicka katedra Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Powracają dziś do Egiptu ciała koptyjskich męczenników zabitych przez fundamentalistów z tzw. państwa islamskiego w 2015 roku. Ich śmierć stała się głośna, ponieważ oprawcy nagrali ich egzekucję, by wykorzystać ją w celach propagandowych. W rzeczywistości film stał się wielkim świadectwem wiary męczenników. Pokazał bowiem, że w chwili śmierci prosili Boga, by umocnił ich wierze i by przebaczył ich zabójcom.
Ciała 21 męczenników odnaleziono w październiku ubiegłego roku, wrzucono je do zbiorowego grobu niedaleko Syrty. Dziś, jak podała agencja Reuters, Libia wydała je krajom, z których pochodzili męczennicy. 20 powróci do Egiptu, a jedno do Gany.
Prawosławny Kościół Koptyjski uznał ofiary libijskiej rzezi za męczenników. Ich ciała zostaną pochowane w nowym, poświęconym im kościele, który został konsekrowany 15 lutego, w dniu, w którym są oni wspominani w koptyjskiej liturgii. Świątynię wybudowano w wiosce Al-Ur, z której pochodziło 13 męczenników.
70. rocznica powstania państwa Izrael jest pełna dwuznaczności. Żydzi cieszą się z własnych osiągnięć, natomiast Palestyńczycy koncentrują się na problemach, które z tego wynikają, uważa biskup Giacinto Bulos Marcuzzo, wikariusz łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy dla Palestyny.
Potwierdza on, że Izraelczycy mają powody do radości. Osiągnęli stawiane sobie cele, cieszą się silnym poparciem Stanów Zjednoczonych. Palestyńczycy mają powody do zmartwień. Nadal doświadczają negatywnych konsekwencji podziału Ziemi Świętej i nie widzą dla siebie żadnych perspektyw.
Duszpasterz palestyńskich chrześcijan negatywnie ocenia też dzisiejszą ceremonię otwarcia amerykańskiej ambasady w Jerozolimie. Z perspektywy kilku miesięcy, które minęły już od decyzji prezydenta Trumpa w tej sprawie, widać już wyraźnie, że utrudni to przyszłe pertraktacje między Izraelem i Palestyną, mówi biskup Marcuzzo.
Proces pokojowy został zatrzymany. W tym zakresie nic się nie dzieje. Przestano się spotykać, rozmawiać, nie zmierzamy do pokoju. Przed decyzją o przeniesieniu amerykańskiej ambasady do Jerozolimy były nadzieje, że Stany Zjednoczone mogłyby odegrać rolę rozjemcy, który mógłby pomóc obu stronom konfliktu w znalezieniu wspólnego rozwiązania istniejących nadal problemów. Teraz trudno sobie wyobrazić, by Stany Zjednoczone mogły być postrzegane jako element bezstronny. I źle, że tak się stało, bo nikt inny nie jest w stanie odegrać tej roli. Nie wiemy, co będzie dalej. Idziemy w nieznane. Czy chcemy podsycać poczucie rozpaczy? Dobrze przecież wiemy, że rozpacz może prowadzić do zgubnych konsekwencji.
Po 2 tygodniach od ataku na kościół Matki Boskiej Fatimskiej w Bangi odprawiono w nim pierwszą mszę świętą. Wzięli w niej udział wierni, którzy byli w świątyni w dniu zamachu, gdy oprawcy wrzucili do kościoła granaty i zaczęli strzelać do modlących się ludzi. Zginęły 22 osoby, a 150 zostało rannych.
Od 1 maja, czyli dnia zamachu, kościół znajduje się pod specjalnym nadzorem sił bezpieczeństwa w obawie przed kolejnymi atakami. Z tego względu na teren parafii nie mogą wjeżdżać żadne obce samochody. Żołnierze strzegący porządku nie pozwolili na to nawet miejscowemu arcybiskupowi, który musiał zostawić samochód w bezpiecznej odległości i dalej pójść pieszo.
To, co się wydarzyło w tym miejscu, jest działaniem diabła. Tego nie mógł dokonać nikt, kto jest dzieckiem Bożym, mówił w homilii kardynał Diedonen Nzapalainga. Apelował do wiernych, by nie odpowiadali przemocą na przemoc i świadczyli w swym życiu, że Bóg nienawidzi zła. Nasz Bóg jest Bogiem dobra i miłości.
Na zakończenie liturgii kardynał wraz z wiernymi zapalili świeczki na ogromnym sercu z piasku, które usypane jest przed kościołem, symbolizując ofiarę życia tych, którzy zginęli w zamachu. Wśród ofiar jest ksiądz Albert Tungumale Baba. Odprawiał on wówczas Eucharystię dla członków ruchu świętego Józefa, którzy mieli złożyć przyrzeczenia.
Mam nadzieję, że w Genewie Franciszek przypomni światu o prawie humanitarnym. Nie wystarczy potępić przemocy wojny, trzeba jasno powiedzieć, że wojna ma swoje prawa. Uchwalono je właśnie w Genewie w XIX wieku przy poparciu państwa kościelnego. Przypomina Pierre Yves Fuchs, szwajcarski ambasador przy Stolicy Apostolskiej. Komentując ogłoszony ostatnio program papieskiej podróży do Genewy, wyraził on zadowolenie, że obok wizyty w Światowej Radzie Kościołów będzie też msza otwarta, przeznaczona dla ogółu wiernych. Franciszek przybędzie do tego miasta 21 czerwca.
Jest to już czwarta papieska wizyta w Genewie. Jest to miasto, w którym ze względu na obecne tu międzynarodowe instytucje mówi się o pokoju, środowisku naturalnym, prawach człowieka. Tym razem papież nie złoży wizyty w siedzibach ONZ i Czerwonego Krzyża, ale na pewno zabierze głos w kwestiach humanitarnych, będzie mówił o kryzysie ludzkości. Będzie ku temu okazja podczas spotkania z władzami Szwajcarii, a także w czasie wizyty w Światowej Radzie Kościołów, która obrała Genewę za swoją stolicę. Nie będzie to wizyta za zamkniętymi drzwiami, będzie też msza dla katolików i to nie tylko ze Szwajcarii. Szwajcaria jest dla papieża krajem bliskim, jest to ojczyzna jego gwardzistów, młodych Szwajcarów, których spotyka na co dzień w różnych miejscach w Watykanie. Zobaczy u nas społeczeństwo wielokulturowe, o 4 językach oficjalnych, z wieloma obcokrajowcami. W całej Szwajcarii stanowią oni 25% mieszkańców, a w Genewie połowę. Jest to kraj bardzo europejski, światowy, a przy tym wyjątkowy. Quasi la metà. Un paese molto europeo, molto globale e molto
particolare. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.